Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Best Yes.
Making wise decisions in the midst of endless demands to chrześcijański poradnik Lacey Terkhorst, autorki związanej z Proverbs Tridity One Ministries.
Książka dotyczy codziennych decyzji podejmowanych pod presją obowiązków, oczekiwań innych ludzi i własnego przekonania, że trzeba sprostać wszystkiemu.
Terkhorst nie proponuje zwykłego systemu zarządzania czasem ani prostego wezwania do większej produktywności. Jej celem jest nauczenie czytelnika odróżniania wielu dobrych możliwości od tych, które w danym momencie są naprawdę właściwe.
Tytułowe najlepsze tak oznacza wybór zgodny z wiarą, wartościami, ograniczeniami oraz aktualną sytuacją życiową. Autorka opiera rozważania na Biblii, osobistych doświadczeniach i praktycznych przykładach dotyczących rodziny, pracy, służby oraz relacji.
Szczególną uwagę poświęca ludziom, którzy zgadzają się z poczucia winy lub lęku przed rozczarowaniem innych.
To książka o granicach, rozeznaniu i odpowiedzialności za kierunek własnego życia, przedstawiona w przystępnym, konwersacyjnym stylu.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, decyzje jako siła, która nadaje życiu kierunek. Punktem wyjścia książki jest przekonanie, że pojedynczych decyzji nie należy traktować jak niepowiązanych odpowiedzi na bieżące prośby. Każde tak tworzy zobowiązanie, zajmuje miejsce w kalendarzu i wpływa na zasoby, które później pozostaną dla rodziny, pracy, odpoczynku oraz życia duchowego.
Terkhorst ujmuje ten mechanizm w prostym ciągu. Decyzje wpływają na harmonogram. Harmonogram kształtuje sposób życia, a sposób życia określa, czemu człowiek poświęca swoje siły.
W konsekwencji nawet pozornie drobne zgody mogą wyznaczyć kierunek, którego nie planowaliśmy. Ta perspektywa podważa nawyk reagowania wyłącznie na pilność cudzych potrzeb.
Prośba może być dobra, sympatyczna i uzasadniona, ale to nie rozstrzyga jeszcze, czy dana osoba powinna ją przyjąć.
Autorka zachęca, by pytać nie tylko, czy potrafimy coś zrobić, lecz także, co ten wybór uruchomi w kolejnych dniach i tygodniach.
Jest to podejście do decyzji długofalowych, a nie tylko do chwilowej wygody. W chrześcijańskim ujęciu książki kierunek ma również wymiar duchowy.
Mądry wybór ma pomagać żyć w zgodzie z powołaniem i służyć Bogu, zamiast jedynie utrzymywać wizerunek osoby zawsze dostępnej. Wartość tej zasady polega na przesunięciu uwagi z liczby wykonanych zadań na konsekwencje podejmowanych zobowiązań.
Po drugie, najlepsze tak jako filtr dla czterech obszarów życia, Terkhorst odróżnia dobre tak od najlepszego tak. Dobra propozycja może odpowiadać talentom czy zainteresowaniom, lecz nadal nie być właściwa w konkretnym czasie.
Aby sprawdzić decyzję, autorka proponuje spojrzeć na nią przez cztery obszary: fizyczny, finansowy, duchowy i emocjonalny.
Wybór, który poważnie narusza któryś z nich, wymaga ponownego rozważenia, nawet jeśli z zewnątrz wygląda szlachetnie lub ambitnie.
Wymiar fizyczny dotyczy realnej energii, zdrowia i potrzeby odpoczynku.
Finansowy przypomina, że udział w aktywnościach, podróże czy dodatkowe zobowiązania mają koszty, których nie należy ignorować.
Duchowy pyta, czy decyzja jest zgodna z relacją z Bogiem i najważniejszymi przekonaniami. Emocjonalny zaś pozwala zauważyć przeciążenie, lęk, narastającą frustrację albo brak przestrzeni dla bliskich.
Te kategorie nie stanowią matematycznego testu gwarantującego łatwą odpowiedź. Są raczej narzędziem, które ujawnia cenę decyzji ukrytą za entuzjazmem chwili.
Istotne jest także to, że filtr nie wymaga idealnego komfortu. Niektóre ważne obowiązki bywają trudne i kosztowne.
Książka nie sugeruje więc unikania wysiłku, lecz świadome rozróżnienie między koniecznym poświęceniem a trwałym życiem ponad własne możliwości.
Najlepsze tak jest decyzją, którą można uznać za odpowiedzialną w całym kontekście życia.
Po trzecie, życiowy sezon zmienia zakres odpowiedzialności i dostępności. Jednym z bardziej praktycznych pojęć w książce jest sezon życia.
Terkhorst używa go, by opisać aktualny układ ról, obowiązków, relacji i trudności, które wyznaczają możliwości człowieka. Okres opieki nad małymi dziećmi, kryzys zdrowotny, wymagająca praca, problemy rodzinne czy szczególna służba mogą ograniczać czas i energię inaczej niż kilka lat wcześniej. Autorka podkreśla, że ignorowanie takiego kontekstu prowadzi do porównywania się z ludźmi, którzy funkcjonują w całkiem innych warunkach.
Derciu tym ujęciu odmowa nie musi oznaczać braku hojności, lenistwa ani wycofania z odpowiedzialności.
Może być uznaniem, że w obecnym sezonie nie ma miejsca na kolejne zadanie, nawet gdy samo zadanie jest wartościowe.
To ważne rozróżnienie, ponieważ wiele osób ocenia swoje decyzje wyłącznie przez pryzmat atrakcyjności oferty. Tregeurst proponuje oceniać je także przez pytanie, czy można je udźwignąć bez zaniedbania już przyjętych zobowiązań.
Koncepcja sezonu nie usprawiedliwia automatycznie każdej rezygnacji. Wymaga raczej uczciwego rozeznania, co jest chwilowym dyskomfortem, a co rzeczywistym przeciążeniem.
Jej praktyczna funkcja polega na tym, że pozwala planować elastycznie. To, co dziś wymaga stanowczego nie, w przyszłości może stać się właściwym tak.
Granice nie są więc stałą etykietą osobowości, lecz odpowiedzią na konkretny etap życia.
Po czwarte, przezwyciężanie potrzeby zadowalania wszystkich ludzi. Tregeurst nazywa skłonność do ciągłego spełniania oczekiwań innych chorobą zadowalania.
Chodzi o sytuację, w której człowiek mówi tak przede wszystkim po to, by uniknąć niezręczności, krytyki, poczucia winy lub czyjegoś rozczarowania.
Problem nie polega na samej życzliwości. Staje się nim podporządkowanie własnych decyzji zmiennym reakcjom otoczenia. Taka strategia zwykle nie prowadzi do trwałej akceptacji, ponieważ oczekiwania różnych osób często są sprzeczne i niemożliwe do spełnienia.
Autorka wskazuje też koszt psychologiczny tego mechanizmu.
Zgoda udzielona wbrew możliwościom może później przerodzić się w wyczerpanie i urazę wobec osoby, której przecież samodzielnie obiecano pomoc.
Dlatego książka traktuje granice nie jako brak miłości, ale jako warunek uczciwych relacji. Odpowiedzialne nie jest lepsze niż niechętne, spóźnione lub pełne pretensji tak.
Ważną częścią tej lekcji jest zaakceptowanie faktu, że ktoś może być niezadowolony mimo uprzejmej odpowiedzi.
Tregeurst nie przedstawia komunikacji jako sposobu na całkowite usunięcie cudzych emocji.
Zachęca raczej do jasności, szacunku i szybkiego przekazywania odmowy, gdy odpowiedź jest już znana. Nie należy przeciągać decyzji tylko dlatego, że rozmowa wydaje się niewygodna.
W książce dojrzałość oznacza zdolność do zniesienia czyjegoś rozczarowania bez porzucania własnych właściwie rozpoznanych priorytetów.
Na koniec, małe nie chroni przed przeciążeniem i późniejszą urazą. Książka szczególnie mocno broni znaczenia małego nie.
Tregeurst pokazuje, że ludzie często czekają z odmową zbyt długo, licząc, że znajdą więcej czasu, energii albo sposób, by nikogo nie zawieść.
Tymczasem zwlekanie zwykle zwiększa napięcie. Prośba pozostaje nierozstrzygnięta. Osoba prosząca nie może planować, a przyszłe zobowiązanie stopniowo obciąża myśli.
Wcześniej wypowiedziane nie bywa mniej przyjemne, lecz jest bardziej przejrzyste i uczciwe.
Małe nie oznacza rezygnację z jednej aktywności, zaproszenia czy dodatkowego zadania, zanim zamieni się ono w poważne przeciążenie.
Jest ono przeciwieństwem dramatycznego odcinania się od wszystkich, które często następuje dopiero po okresie nadmiernej dostępności.
Zamiast dojść do wypalenia, człowiek może ochronić czas przeznaczony na podstawowe obowiązki, relacje i regenerację. W tym sensie odmowa ma funkcję zapobiegawczą.
Autorka wiąże tę praktykę z mądrością, a nie z egoizmem. Należy rozważyć prośbę, uznać jej znaczenie, a następnie odpowiedzieć zgodnie z rzeczywistą dostępnością.
Nie każda odmowa wymaga długiego usprawiedliwienia, negocjacji czy obietnicy rekompensaty. Czasem wystarcza spokojne stwierdzenie, że nie można się teraz zaangażować.
Ta prostota jest istotna, ponieważ nadmierne tłumaczenie może wynikać z potrzeby uzyskania zgody rozmówcy.
Książka uczy, że można postępować życzliwie, nie oddając innym prawa do decydowania o każdym własnym zobowiązaniu.
Podsumowując, The Best Yes będzie szczególnie użyteczna dla osób, które żyją w ciągłym napięciu między potrzebami rodziny, pracą, wspólnotą religijną i oczekiwaniami znajomych.
Najbardziej bezpośrednio przemawia do chrześcijańskich kobiet, zwłaszcza żon i matek, ale jej analiza przeciążenia,
granic oraz lęku przed rozczarowaniem innych ma szersze zastosowanie. Czytelnik nie otrzymuje tu bezreligijnego podręcznika produktywności.
Otrzymuje refleksję nad decyzjami osadzoną w biblijnym rozumieniu mądrości, powołania i odpowiedzialności. Praktyczną korzyścią jest zmiana sposobu oceny próśb i możliwości.
Zamiast odpowiadać odruchowo, można badać konsekwencje decyzji dla zdrowia, finansów, emocji i życia duchowego.
Pomocne jest też spojrzenie na aktualny sezon życia, które ogranicza nierealistyczne porównania oraz pozwala uznać własne limity bez automatycznego poczucia winy.
Książka nie obiecuje, że każda trudna decyzja stanie się łatwa, ani że uprzejma odmowa zawsze spotka się ze zrozumieniem. Jej wartością jest przygotowanie do ponoszenia takich kosztów w sposób bardziej świadomy. Na tle podobnych poradników wyróżnia ją połączenie konkretnego języka granic z wyraźnie chrześcijańską perspektywą. Terkeurst nie sprowadza problemu do organizacji kalendarza.
Pita. Czemu służą nasze decyzje i czy codzienna dostępność nie oddala nas od tego, co uznajemy za najważniejsze?
Jej styl jest osobisty i przystępny, a zarazem skupiony na praktyce rozeznawania, kiedy dobre tak powinno ustąpić miejsca najlepszemu, tak?
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Lisa Terkeurst, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.